Któryś z naszych synów, jak został, jak my wyjechaliśmy gdzieś z naszymi dziećmi, to one nigdy tak wcześniej nie chodziły spać, jak tam oglądali, no, o 18 się myliśmy, byliśmy w łóżkach, chcieliśmy spać, żeby ten czy ów mógł sobie dłużej posiedzieć i coś pooglądać, czy porobić, czy mieć po prostu święty spokój.
Olej Marcin Sawicy, witają w podcaście u Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. I może zanim zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść i naszą rozmowę, to bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za wszystkie jakby komentarze, które Państwo napisali, przekazali nam dotyczące ewentualnego spotkania. I chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie do Krakowa.
27 listopada, pod wieczór, późnym popołudniem.
Tak, podamy jeszcze gdzie. Także zapraszamy na rozmowy z podcastem u Sawickich o rzeczach związanych z edukacją, ze szkołą, z wychowaniem, z dziećmi. Także serdecznie zapraszamy. Ale póki co, to w czasie dzisiejszej naszej rozmowy chcieliśmy porozmawiać ze sobą Państwa obecności o takim temacie związanym, jako roboczo nazwaliśmy nawet Kevisa w domu, to znaczy o tym, jak czasami cenne jest zostawienie dziecka samego w różnych sytuacjach, czy w domu poza domem, może nie takim ekstremum, jak to było w sytuacji Kevina, choć trzeba przyznać, że w sensie rozwojowym poradził sobie nieźle w tej sytuacji, którą jakby zastał, ale jakby my dostrzegamy, widzimy z tych różnych naszych doświadczeń, że to, co czasami wspominamy, że rozwojowo różne ciekawe rzeczy dzieją się u dzieci skokowo. Coś się wydarza i potem przyjeździe, wyjeździe u babci, u dziadka, po wakacjach wyraźnie nasze dziecko jest inne, nabywszy jakieś umiejętności, czy doświadczywszy czegoś. I często takim doświadczeniem jest często to, że ono doświadcza takiej realnej samodzielności i odpowiedzialności za różne rzeczy, a jest przekonane, że tak się rzeczywiście jest, jeżeli zostaje z czymś samo. Mhm. W tym sensie jest najstarsze, załóżmy, z rodzeństwa, albo tak naprawdę to ono ma podejmować jakieś decyzje w jakimś momencie. I chcielibyśmy się dzisiaj w tej rozmowie jakby podzielić o tym, jak to jest istotne, czy możemy to robić, czy nie możemy tego robić, czy warto to robić, dzieląc się właśnie jakimiś doświadczeniami. To co? To czego zaczniemy, Oleńko?
Ja tak myślę, bo to jest takie bardzo mocno nasze doświadczenie, więc jak zawsze dzielimy się tym, co jakoś my przeżyliśmy. Natomiast jest ono na tyle, myślę, ważne i tyle dobrego wniosło w naszym rodzinnym życiu i wychowaniu, że no chyba stąd ten zamysł, bo tak myślę sobie, że kiedyś dzieliliśmy się chyba tym tutaj też w naszych rozmowach, w naszym podcaście, że dla nas bardzo ważne jest takie chwilowe oddalanie się z domu, dla nas jako małżeństwa, że to nas buduje, że to bardzo dużo wnosi w nasze życie, też w jakiś sposób no, wnosi również odpoczynek, tak, czy taki dystans. I kiedy dzieci były małe, to zwykle braliśmy jakieś opiekunki, próbowaliśmy organizować na różne sposoby ten czas dla dzieci w domu, a potem nagle się okazało, że im dzieci stawały się starsze i te najstarsze były już na tyle duże, że mogły właśnie wziąć odpowiedzialność za pozostałych, to okazało się, że my z największym spokojem wtedy właśnie wyjeżdżaliśmy czy zostawialiśmy je na kilka dni, bo to wszystko działo się w taki sposób naturalny i za każdym razem, gdy wracaliśmy albo gdy jeszcze podczas tego jakiegoś naszego krótkiego wyjazdu obserwowaliśmy, co dzieje się w domu, to nie mogliśmy się nacieszyć tym, że oni potrafią bez nas tyle rzeczy w domu zrobić, że wszystko jest na czas, że jest obiad z dwóch dań. To są takie oczywiście może śmieszne przykłady, ale one są bardzo takie życiowe i takie niesamowite, bo wiemy dobrze, jak trudno nam do wielu rzeczy nasze dzieci zmotywować. Mówimy teraz o takich bardzo typowo domowych na przykład obszarach działań. A w momencie, gdy one zostawały same, to te wszystkie rzeczy się działy.
Tak. I to jest jeszcze taka ciekawa rzecz, ponieważ sprawy formalne stoją w wyraźnej sprzeczności z takimi trochę sprawami wychowawczymi, moim zdaniem. Mhm. Bo zostawanie samemu i ten cały temat, który tu poruszamy, jest wyzwaniem nie dla rodzica też, który musi jakby się przełamać, żeby zostawić coś jakby swoim dzieciom, ale w dużej mierze jest ciekawe, kiedy jest wyzwaniem dla dziecka. Mhm. Ale żeby było wyzwaniem dla dziecka, to nie jest to wyzwaniem dla 18-letniego młodzieńca czy młodej kobiety już, która ma już tyle innych wyzwań jakby przed sobą, że to jest po prostu taki mniej czy bardziej przyjemny obowiązek, bo starzy gdzieś wyjeżdżają czy wychodzą. A bardziej to jest takie rozwojowe i wyzwaniem dla młodszych dzieciaków. Ja pamiętam do dzisiaj, jak nasza córka, to już w którym podcaście chyba opowiadaliśmy o tym, jak widząc w pewnym momencie, czy jesteśmy, już nie pamiętam, czy zmęczeni, czy czymś przejęci, powiedziała, że wy jedziecie dzisiaj do Krakowa, a ja się zajmę dziećmi. I ona zajęła się czwórką czy piątką swojego rodzeństwa, będąc w szóstej klasie, a my pojechaliśmy wtedy, nie wiem, na 4 czy 5 godzin na dance popołudnie, wieczór do Krakowa, żeby odpocząć. I co się okazało? Ona ogarnęła cały dom, dzieciaki czuły się przy niej bezpiecznie, wiedziała, jak to robić. Ona miała wcześniej takie próby zostawania na krócej jakby samego z dziećmi, to nie było tak, że ona zostawała pierwszy raz. I jakby też miała takie doświadczenia jakby współpracy ze swoim rodzeństwem, ale generalnie to miało ten walor, że gdy my wracaliśmy, to z jednej strony Marysia miała takie poczucie, i oni wszyscy razem, takie poczucie takiego sukcesu, tego, że sobie dali radę, że byli zaradni, że byli okej, że wszystko się wydarzyło. To, co czasami było nielegalne przy rodzicach, czyli sobie żyli trochę dłużej telewizji, co to było legalne, to znaczy posprzątali kuchnię, ogarnęli się, umyli i wszyscy się położyli do łóżek. Mieliśmy poczucie, że w tych rzeczach, które jakby kształtowały nasze dzieci, to był taki bardzo ważny element jakby wychowania. Że gdybyśmy tego im nie umożliwili, to byłoby, czegoś by bardzo mocno brakowało. I do dzisiaj jakby z tego też pozostało, myślę, to, że gdy nasze dzieci w olbrzymiej większości są już pełnoletnie, to tego poczucia i pamięci tego, że te najstarsze zajmowały się tymi młodszymi, to te młodsze, które mają już dzisiaj po 20, czy 22, czy 24 lata, nadal do tych starszych są w tej relacji, jak nie wiem czasami co zrobić, to też się poradzić, też zadzwonić, bo byliśmy w tej relacji, kiedy ty się za mnie też kiedyś odpowiadałaś i w jakiejś mierze możesz mi coś doradzić albo mówiłaś mi, co mam zrobić. To nie było takie złe.
Tak. Ja do dziś pamiętam przepis na placek czy ciasto Dobry Brat, który jeden z naszych synów właśnie opracował podczas naszej nieobecności. I okazało się, że no po prostu nikt nie robi tak super placka ze śliwkami. I to są takie momenty, w których człowiek się bardzo wzrusza, gdy na przykład wraca, a na stole jest upieczone ciasto. To jak dzieci potrafią w taki sposób piękny przejmować takie nasze jakby zwyczaje, czy też nasze pragnienia, żeby tak było w domu. I gdy my przyjeżdżamy, to na nas czeka tak samo to ciasto, które czeka na nie, gdy one skądś wracają. I to jest tak fajne obserwować, gdy oni rzeczywiście naprawdę w to wchodzą. Że to nie jest zabawa w dom, tylko to jest naprawdę...
Tak, i to jest chyba, Ola, to co mówisz, to jest klucz, to znaczy to ma ten aspekt taki normalny, takiego wychowania, takiego dobrego, w związku z tym sformułowaniem, że to jest naprawdę, że nie bawimy się w dom. To znaczy, wiecie co, my teraz mnie w innym pokoju, pobawcie się, jak wy byście zrobili kolację? Tylko to się musi odbyć, to się chyba naprawdę, gdy ja tego nie zrobię, nigdy za mnie tego nie zrobi. Tak. I często się okazuje, że oni są, w cudzysłowie, tak bardziej niż my, że coś. Taki drobiazg. To akurat jest w aspekcie wiary, ale to może dotyczyć innych kwestii. Dla osób niewierzących to nie powinien być jakiś tam duży problem, żeby podać inne przykłady, ale czasami były problemy z wychodzeniem, nie wiem, zebraniem się na mszę świętą, zebraniem, kiedy wychodzimy. A z drugiej strony...
Tak zwane afery.
A z drugiej strony, kiedy nas nie ma, a dzieci musiały się wybrać, to okazuje się, że ci najwięksi malkontenci byli tymi pierwszymi organizatorami, którzy wyprawili tak dzieci ubrane i przygotowane do tego kościoła, jak my nigdy nie udało się wyprawić. byli dużo wcześniej niż zwykle my wcześniej byliśmy w kościele na mszy z dziećmi, bo dla nich to był rodzaj takiego, to rodzaj po prostu wyzwania. I jakby też my nie dzielimy się tym, żeby powiedzieć teraz tak, każdy musi to przejść, każdy musi to zrobić, tylko uważam, że jeżeli życie rodzinne i jakby charakter naszych dzieci daje taką możliwość, bo też nie ukrywajmy. My to robiliśmy, bo mieliśmy doświadczenia tego, że Marysia przykładowo potrafi bardzo wiele rzeczy zrobić i ogarnąć, prawda? I tak. Wie, jak ten dom funkcjonuje, tak, a do tak. tego ma wsparcie w postaci Janka i Franka, którzy może z mniejszymi, większymi tak. trudami to zrobią. Tak. I analogicznie później tam kolejni, Janek czy Franek. Na dodatek, oni są już taką bardziej młodzieżą, mają po 14, 15 lat czy 16, oni świetnie potrafią sobie urządzić te życie, jak nas nie dzisiaj pamięta, już bez nazwisk, ale któryś z naszych synów jak został, jak my wyjechaliśmy gdzieś z naszymi dziećmi, to one nigdy tak wcześniej nie chodziły spać, bo pamiętasz, jak tam wygląda dzień, no o 18 się myliśmy, byliśmy w łóżkach, chcieliśmy spać, żeby ten czy ów mógł sobie dłużej posiedzieć i coś pooglądać, czy porobić, czy mieć po prostu święty spokój. Ale generalnie to są pewne rzeczy, których też oni jakby doświadczali w tym sensie, co to znaczy ogarnić dom. Na przykład niedawno zostawiliśmy jedną ze swoich córek w domu, jak my wyjeżdżaliśmy, i ona doznała trudu ogarniania parę rzeczy równolegle. Jednej ze swoich sióstr, wyjścia z psem, ogarnięcie obiadu, posiłku, swoich szkoły. Treningów i szkoły. I ona to ogarnęła, ale była po prostu zmęczona widząc, jak to się dzieje. I już nie mówię, że to jest ważne w kontekście jej samego dojrzewania i dorastania i widzenia pewnych rzeczy, ale także docenienia tego, co zwykle się dzieje, gdy jesteśmy my, a gdy jesteśmy my, a szczególnie mama, ja to jeszcze nie znam, że tak aktywny, to jest jak dr Jekyll i pan Hyde, to znaczy ta osoba, która była tak odpowiedzialna, to po prostu śpi, czeka do ostatniej chwili, bo jesteś ty. I my czasami mam wrażenie, jakby usuwając się, stawiamy ich w ich sytuacji, kiedy muszą to zrobić, bo nikogo nie ma się na kogo oglądać. Olesiu, ja też jestem dużo sprawniejszy, jak ty wyjeżdżasz, prawda?
Tak. Mi się przypomina też, bo my tak mówimy, wyjeżdżamy z domu, ale to oczywiście dotyczy pewnego rodzaju również jakichś takich wyjścia na parę godzin, to co mówisz, no nie musimy od razu wyjeżdżać na tydzień, tak? Tylko chodzi o to, że my się dzielimy naszym doświadczeniem, w którym dawanie takiej realnej, prawdziwej odpowiedzialności za coś bardzo konkretnego przynosiło takie bardzo duże i takie skokowe, jak ty to powiedziałeś na początku, skokowe, takie rozwojowe owoce, jeśli mogę to tak nazwać. Ale też śmiejemy się chyba trochę z tego, bo obserwujemy taką zależność, że w momencie, gdy któreś kolejne dziecko robiło prawo jazdy, to otwierało takie kolejne przestrzenie do tej możliwości bycia dorosłym, bo nie mówię już o jakichś tam, prawda, czy jakichś większych zakupach, tak, które już zupełnie inaczej wyglądają zakupy, jeżeli jesteś kierowcą, nawet dla dużej rodziny, niż jak musisz jechać do pomocy i siedzieć na tym krześle pasażerskim, tak, i tam nosić te zgrzewki, jak się ma dużą rodzinę, to wszyscy, którzy mają duże rodziny, to czują, o co chodzi, że wszystko w zgrzewkach. Już nie jesteś na fotelu pasażera, tylko jedziesz do tego samego makro, czy innego tam magazynu większego, ale jesteś już za kierownicą, masz do pomocy pomocnika, a ty jesteś... I to są takie momenty, kiedy właśnie, nie wiem, możesz pojechać z młodszą siostrą do fryzjera i no, są tak. miejsca, do których my jako rodzice już nawet nie mamy dostępu, bo oni wolą jechać ze starszym rodzeństwem. Które gdzieś podnosi. No to rzeczywiście strasznie fajne doświadczenie.
Tak,
bo
do pewnego momentu zostawianie dzieci sam, znaczy to jest o tyle trudne, bo na przykład mi z czasów szkolnych zostawianie dzieci samych kojarzy się słabo, to znaczy pani wychodzi ze szkoły i mówi teraz uczennicy Katarzynie, najlepiej tej, czy tam jakiejś innej Zosi, która ma najlepszą ocenę, że jeżeli ktoś będzie niegrzeczny w klasie, to ona ma wpisywać im dwójki z zachowania. Wtedy jeszcze nie było pałek.
Zapisywać nazwiska tych, co będą.
Albo zapisać nazwiska tych, co. No i nam nie chodzi o takie powierzenie takich funkcji kapo troszeczkę niestety tym naszym dzieciom, tylko powierzenie rzeczy, które są jakby niezwykłe do zrobienia, to są ciekawe, trochę jak z tym Tomkiem Sawyerem i z tym płotem. Czasami nawet to chodzi o pewne prace, że one mogą się wydawać ciężkie czy trudne, ale powierzenie jakichś prac do tego, żeby zrobiło to nasze starsze dziecko, te 12, 13 czy 14-letnie, to nawet jakby to nie wyszło, to jest warte tego. Tak. Bo szczególnie osoby, które mają domy, które mają jakby więcej możliwości zadawania takich prac, to jest coś genialnego, bo po pierwsze, jak my to przeoczymy, to później mamy tylko kłopot, że jeżeli ten, na przykład ten dom, ta rzeczywistość rodzinna staje się nie ich, to tak naprawdę tym trudniej starszych będzie ich po prostu zaprosić do jakby współpracy przy tym domu, zachęcić do tego, żeby się tego uczyli. Generalnie będzie kojarzyło z kieratem. A kiedy trochę na czas wyjdziemy z tymi możliwościami i jednocześnie dam ci czas i zniknę z domu, albo powierzę ci jakieś zadanie, które było trudne, typu dobrze mówisz samochód, ale może nie ten samochód, ale wyjście na jakieś zakupy albo załatwienie jakiejś sprawy, która jest niedaleko domu, to jest, to wszystko jest niesamowite, albo zbudowanie czegoś, albo zdecydowanie, jak ma wyglądać ten płot, albo zdecydowanie, co mam tam posadzić na tych grządkach i zajęcie się tą grządką, żebyśmy mieli warzywa na całe wakacje i nie kontrolowanie do końca tego. To są takie rzeczy, które powinniśmy robić i wykorzystywać, bo jeżeli tego nie robimy, to ty, Szola, kiedyś mówiłaś takie hasło kogoś z naszych rodzin, który mówił, że ty się dziecko jeszcze w życiu narobisz, prawda? I zarówno nie dawanie pracy, jak i nie zostawianie tej samodzielności, która jest też pracą, jest takie trochę niebezpieczne w tym sensie, że mamy później takich 18-19-latków, którzy naprawdę nie wiedzą, co to znaczy ta odpowiedzialność. A dlaczego jeszcze chcę powiedzieć w kontekście zostawiania jakby z czymś, bo można powiedzieć, dobra, to niech zostanie się zajmie sobą, to coś pogląda, będzie grzeczny w domu, ważne, żeby nie odpalił gazu i nie wysadził domu. Na przypadek tego zajmowania się rodzeństwem, jeżeli się nawet jeszcze takiemu starszemu dziecku zostawi te dzieci, jest o tyle ciekawe, że ono wtedy jakby ma zadanie, ma co robić. Gdy my zostawimy je same, no włączysz jakiś streaming filmowy i masz dziecko z głowy. No w dzisiejszym czasie to nie jest problem, czym ono się zajmie. Mam problem, jak ono sobie poradzi z tym, co trochę ma zadane, a dzieci wymuszają zajmowanie się tym. Oczywiście jesteśmy teraz w sytuacji takiej formalnej, no bo co, bo ryzyko, bo jeżeli nie daj Boże, by coś się stało, to grozi nam prokurator, prawda? No, my, mówiąc pewnym językiem, mówimy teraz herezję współcześnie, bo zachęcamy, albo mówimy o tym, że można zostawić dziecko albo rodzeństwo 14, czy 15, czy 16-latką, kiedy wiadomo, że gdyby się w tym czasie coś w domu wydarzyło, to rodziców, to odpowiedzialność spada na rodziców. Tak, spada na rodziców. Ale w jakiejś mierze uważam, że jakby warto to robić nie tylko jakby z wygody, ale z dostrzeżenia pewnych bardzo ważnych rzeczy, które mogą się wydarzać wtedy. Oczywiście z całą świadomością, że zostawiamy to dzieciom, które znamy. Jeżeli mam dziecko jakby niezaradne, wszyscy się zastłuką i biją i coś tam, to najpierw warto wyjść po prostu, zostawić gdzieś na pół godziny samych, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej, jak wychodzimy do sąsiada czy sąsiadki, zanim porwiemy się na wydarzenie, to rodzice teraz wychodzą do kina.
Tutaj też taki fajny aspekt dodatkowy się zawsze tworzy, bo wiadomo, że zostawiając dzieci czy dom pod opieką, ich zawsze jakoś w orbicie masz zaprzyjaźnionych sąsiadów, kogoś, kto czuwa. I to jest zawsze, to nigdy nie robiliśmy tak, że zawsze było wiadomo, że ktoś jest w pobliżu, bardzo blisko, a to tworzy kolejne możliwości w bardzo fajnych relacji, bo ty załóżmy się przyjaźnisz z sąsiadami albo się dobrze dogadujesz, ale to wcale nie jest jednoznaczne, że taki młody człowiek będzie w stanie poprosić o pomoc, tak, czy też zwrócić się, czy zapukać, czy samemu może w tym czasie pomóc sąsiadom, nie? A to są, tworzą się takie nici właśnie takich fajnych relacji.
Naszych dzieci z sąsiadami.
My na przykład mamy tak cudownych sąsiadów, że po prostu jak rodzina, więc dla nas to jest w ogóle...
Tak, ale że pewne ścieżki dostępów mają już nasze dzieci,
tak,
prawda?
Tak, nagle się okazuje, że oni mają swoje sprawy z sąsiadami, nie? Tak. I to być może nie byłyby, gdybyśmy my ciągle byli tą fasadą, gdybyśmy ciągle otwierali drzwi.
Tak.
I pierwsi, tak? Jak ktoś puka do domu. Więc to, no, tak myślę, jak to powiedziała nasza Oliwcia, warto zostać z Heleną w domu, bo jak się zostaje z Heleną w domu, to jest popcorn do filmu popołudniowego i tak dalej, nie? I takich rzeczy nie ma z mamusią.
Inne rzeczy są zabezpieczone niż te w czasie, sami jesteśmy z rodzicami. A też powiem, że bardzo fajne jest, dlaczego jest przykład rodziny bardziej niż klas? Bo mam wrażenie, że dużo łatwiej, jakby logiczniej zostać w rodzinę z racji tam, że to jest ta hierarchia wieku trochę. Jestem najstarszy, młodszy, jeszcze młodszy. I ten trochę młodszy może być też rozsądny, mieć coś do powiedzenia, ale to tam jest coś takiego bardzo naturalnego. Gdy zostawiamy grupę, czasami grupę samą jest dużo trudniej zostawić, niż jeżeli ona nie ma wyraźnego lidera, prawda, niż rodzeństwo w domu. Dlatego to jest częściej praktykowane tak, niż zostawić, zostawia się w drużynie, zostawia się drużynę z drużynowym, zastępy z zastępowym, zastęp rozpuszcza swój zastęp na samodzielnych, bo generalnie tu jest ta kwestia, jak odpowiadam za siebie. W pewnym wieku ci tu nastolatkowie w swojej grupie nie mają zawsze nadzwyczajnych pomysłów i podbijają się w taki niedobry sposób, ale gdy ten sam nastolatek odpowiada za młodszych, on potrafi zachować dużo bardziej rozsądnie. No, cała w dużej mierze metodyka harcerska na tym jest oparta, prawda? Bo ci zastępowi, to też są w sumie nastolatkowie, którzy generalnie rządzą tymi zastępami.
Znaczy, jeszcze tak mi się nasuwa taki jeden wątek, który się z tym bardzo łączy, a to też jest nasze doświadczenie, że zwłaszcza rodziny, które prowadzą jakąś firmę, swój własny interes, tak, jako zawodowo, to często te dzieci, to jest tak kapitalne, są już wdrażane, wprowadzane, w jakiś sposób już, można powiedzieć, pracują na rzecz tej firmy, w jakikolwiek by to było wymiarze. I to też daje też takie niesamowite poczucie w ogóle takiej sprawczości i odpowiedzialności, bo szereg rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby ten nasz nastolatek nie przejął pewnych czynności na czas nieobecności rodzica, tak? Nie odebrał paczek, nie nadał czegoś, nie przyjął gości, nie posprzątał domu gościnnego w czasie. To my też mamy taką akurat sytuację, że u nas bardzo często są goście, więc dorośli ludzie jakby w zasięgu, tak, byli. I to było zawsze bardzo fajne. A odpowiedzialność na przyjmowanie gości, no kapitalna sprawa, nie? Więc to jest no coś, co czym my się dzielimy znowu, tak jak mówimy zawsze, nasze doświadczenie i...
Tak, i jakby jeszcze może tak jakby już lądując tym tematem, jakby sugerujemy, że jakby to jest taka rzecz, którą jeżeli ktoś by w jakiś sposób powiedział, ale zainspirowaliście nas i warto to robić, to warto też robić to jakiś taki pomysł trochę takim jakby stopniowy, to znaczy, że z jednej strony można powiedzieć tak, no dobrze, Zosiu, to jutro wyjeżdżamy na tydzień i zostawiamy cię z rodzeństwem, tu masz to, tu masz tamto, masz wam to i Zosia przerażona, bo nikt czegoś tego nie doświadczyła, tylko zostawić z tym starszym dzieciom, te młodsze albo ich samych, ale po jakimś cyklu jakby takich doświadczeń, wyjść najpierw samemu na 2 godziny, wyjść na dłuższy spacer czy wycieczkę z częścią dzieci, a tamten drugi z tym młodszym czym zostanie z takim, albo odwrotnie samemu ich wypuścić na wycieczkę, żeby gdzieś poszli i wrócili z dziećmi, to żeby w zależności od możliwości dzieci zobaczyć, jak oni sobie w sytuacji radzą, bo też czasem nie spanikują, a z drugiej strony to są rzeczy, które działy się od wieków i generalnie młodsze dzieci robiły różne inne rzeczy przez całą naszą historię, zapraszane do tego przez rodziców, typu zajmowały się różnymi pracami czy zadaniami, o których dzisiaj już to w ogóle nam nie przychodzi do głowy. Ale tą taką tradycję, wydaje mi się, takiego wczesnego usamodzielniania tych szczególnie nastolatków przez zostawianie ich samych, szczególnie z młodszym rodzeństwem, z domem, z jakimiś obowiązkami, bardzo polecamy, bo mam wrażenie, że to jest w dużym stopniu takie pozytywne wyręczenie różnych takich wychowawczych rzeczy, na których nam bardzo w domach zależy.
Zapraszając do prawdziwego życia.
Tak. Zapraszając do prawdziwego życia, zapraszamy jednocześnie i przypominamy, że w Krakowie 27 września...
Listopada.
Listopada, dziękuję ci bardzo. 27 listopada chcemy się razem zobaczyć, do czego serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.
I dziękujemy bardzo.
Ola.
I Marcin.
Sawicy.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.